Proszę Państwa, w studio mili goście. Maria Głowacka, wicedyrektor Zespołu Światowo-Chowawczego w Strzale. Pan Cezary Wereszko, nauczyciel KLO w Siedlcach. Pani Stefania Chęciak i Dorota Mazur z Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Witam serdecznie.
Witamy.
Witamy.
Dobry wieczór.
I proszę Państwa, chcemy zachęcić Państwa do wysłuchania rozmowy na temat trudności i problemów, które dotykają wychowawców dzieci i młodzieży. Wychowawców w rozumieniu nie tylko wychowawców w szkole, ale również Państwa jako rodziców, bo przecież Wy jesteście jako pierwsi na linii wychowania. I chcemy dzisiaj zachęcić też Państwa do wzięcia udziału w Siedleckim Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Już 23. Duża historia za Siedleckim Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. I też myślę, że duże zainteresowanie z roku na rok. Coraz ciekawsze tematy też podejmowane podczas forum. Co w tym roku?
W tym roku hasłem jest jak unikać zagrożeń w trzech dziedzinach. W mediach, gender i żywność. Akurat takie dziedziny, które wydaje się są najbardziej gorące czy palące. I o zagrożeniach w mediach będzie mówiła Małgorzata Więczkowska. Temat, co wciąga twoje dziecko, czyli o zagrożeniach duchowych w mediach. Pani Małgorzata jest autorką 65 publikacji na temat mass mediów. Robi doktorat z tej tematyki i naprawdę bardzo ciekawie i zaskakująco mówi o owych zagrożeniach. Także myślę, że czasem myślimy, że my już wszystko wiemy, a warto posłuchać.
Ja myślę, że to jest też temat, który dzisiaj jest bardzo aktualny, bo dzisiaj nieodłącznie dzieci sięgają po różnego rodzaju media. Tutaj nie tylko kwestia telewizji, ale też internet, komputer, to wszystko, co się wiąże też z informacjami, różnego rodzaju informacjami, do których niestety dzieci mają łatwy dostęp, chociażby w internecie, więc warto też posłuchać, na co mogą być narażone, a z czego sobie nie zdajemy sprawy.
Jak uniknąć tego zagrożenia, prawda? Później pan Jan Pospieszalski będzie mówił o gender. Temat gorący, choć no znowu smutny, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest. I że rzeczywiście jest to solidne zagrożenie, przed którym my wszyscy musimy się obronić. Tutaj już mieli się powiedzieć, że jako już babcia, jako biolog, stwierdziłam, że nie mam co się tym zajmować, bo to jest naprawdę bzdura. Ale gdy poczytałam, co się dzieje w Niemczech, jak to wchodzi już w przedszkolach, to po prostu stwierdziłam, że nie mogę.
To jest też taki temat, który kiedy ktoś chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, czego dotyczy, jak bardzo dotyka potem w przyszłości tak wychowywane dzieci, kiedy nie mamy tej świadomości, wydaje nam się, że to jest tak absurdalne i tak nierealne, ale w naszym kraju niejednokrotnie okazuje się, że pewne tematy przemilczane potem nabierają strasznie dużego rozmachu i stają się bardzo powszechne, więc tym bardziej zachęcamy Państwa do posłuchania. A Jan Pospieszalski będzie o tym mówił.
Tak. Później trzeci blok tematyczny, biblijny, czyli żywność i te zagrożenia związane z żywnością. O biblijnych podstawach postu powie ksiądz Rafał Pietruczuk. Później pani Aleksandra Koper z Fundacji Banku Ochrony Środowiska będzie mówiła o zdrowym odżywianiu dzieci w szkole i domu. Pani jest koordynatorem kilku programów, które są w całej Polsce realizowane. Dalej pani doktor nauk medycznych Edyta Biernat-Kałuża powie o diecie jako metodzie oczyszczania organizmu. A na koniec doktor Hanna Mańkowska-Pliszka z naszego uniwersytetu powie o wpływie żywienia na zachowanie. Teoretycznie o rzeczy, z której sobie zdajemy sprawę, ale czy coś robimy, żeby ten wpływ był dobry.
Ja śmiem nawet zaryzykować, że pewnie nie do końca sobie zdajemy sprawę, jak duży wpływ to, co podajemy dzieciom do jedzenia, ma na ich zachowanie, chociażby w szkołach. Ale chciałabym dzisiaj porozmawiać też o trudnościach, które dotykają wychowawców właśnie w szkołach, bo są Państwo osobami, które na co dzień pracują z dziećmi w różnym wieku, więc chciałabym usłyszeć, jakie trudności dzisiaj dotykają polskie szkoły. Z czym muszą się zmierzyć nauczyciele czy dyrektorzy?
Czuję się wywołana. Czy dyrektorzy?
Zacznijmy od dyrektorów.
Trudności, właściwie większość trudności związana jest z zamieszaniem, które jest w szkolnictwie obecnie. Czyli właściwie nikt naprawdę nie wie, co będzie za rok, co będzie za 2 lata, co się będzie działo z programem nauczania. Zaczęło się teraz w klasach 1-3. Do tej pory było tak, że po każdej klasie były określone wymagania ministerialne, które dziecko powinno spełnić, aby przejść do następnej. Teraz te wymagania są określone dopiero na zakończenie klasy 3. I to powoduje pewien chaos, ponieważ trudno, jeżeli dziecko się nie nauczy pewnych elementarnych takich umiejętności, czyli rozpoznawania liter, składania ich, czytania, podstawowych umiejętności matematycznych w klasie 1, trudno będzie sobie radzić w klasie 2 i osiągnąć przewidywane efekty w klasie 3. I mówienie o tym, że wiadomo, każde dziecko rozwija się indywidualnie, ale nie jest możliwe takie przyspieszenie, żeby ktoś, taki młody, mały człowiek, który ma trudności i można by mu, że tak powiem, wydłużyć etap edukacyjny. Ładniej to brzmi niż drugoroczność, czyli wyjść naprzeciwko jego potrzebom, to prawdopodobnie trzeba go będzie, że tak powiem, w jakiś sposób przyspieszyć w klasie 2 czy 3, co wydaje się niemożliwe. I myślę, że tutaj to jest też pewne takie zamieszanie, które jest i pojawia się w rodzinach, u rodziców, taka niepewność, prawda? Jak to będziemy rozwiązywać? Potrzeby dziecka czy produkcja już na wstępnym etapie nauczania dzieci niedouczonych, które będą w 4 klasie na poziomie niewystarczającym?
No ja myślę, że tutaj dochodzą jeszcze też obawy, ciągle te obawy związane z posuwaniem tych 6-latków do szkół, bo rodzice chyba jeszcze nadal widzą w tym ogromny problem.
Powiem tak, wszyscy rodzice, którzy poszli ze swoimi dziećmi, udali się do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem zdiagnozowania, czy ich 6-latek z pierwszej połowy roku może iść do klasy 1, uzyskali odroczenia. A odroczenia wydali specjaliści, psycholodzy i pedagodzy, nie będący nauczycielami. Czyli okazuje się, że ci, którzy się zajmują możliwościami i potrzebami dzieci, uważają, że po przeprowadzeniu odpowiednich badań, testów, dzieci powinny jednak rozwijać się spokojnie w zerówce, nie poddawane stresowi szkolnemu.
Więc decyzje, które zapadają na szczeblu ministerialnym, okazują się nijak przystające do rzeczywistości. I tutaj szkoła znowu musi też sprostać tym problemom, bo to są problemy przecież i dla nauczycieli, i dla rodziców.
Tak, oraz problemy chociażby świetlic szkolnych, których jest za mało etatów dla nauczycieli, a nawet gdyby te etaty powstały, to nie ma miejsca na świetlice. Natomiast dzieci są małe i potrzebują opieki dłuższej niż tylko przez kilka godzin, tym bardziej, że w większości szkół uczą się na zmiany.
To są nie jedyne problemy, które dotykają szkoły, bo programy to jedna sprawa. No, są one przeładowane też. Niejednokrotnie rodzice narzekają, że dziecko przychodzi do domu i ono naprawdę dużą ilość czasu musi spędzić jeszcze siedząc w książkach.
Ja myślę, że to, co powiedziała pani Stefania i pani Maria, to się układa w taką spójną całość. Czyli z jednej strony pani Stefania mówiła o tych realnych problemach i zagrożeniach, a z drugiej strony widzimy, że władze światowe często na te realne zagrożenia nie zwracają istotnej uwagi. Ja oprócz tego, że jestem członkiem KSW, również pracuję w szkole, w katolickim gimnazjum w Siedlcach. I te tematy tegorocznego forum też bardzo pięknie wpisują się w to, co my robimy w szkole. My mamy to szczęście, że jesteśmy szkołą niewielką i możemy rzeczywiście zwrócić uwagę na każdego ucznia i na problemy nie tylko ucznia, ale też rodziny, bo bardzo ściśle współpracujemy z rodzinami naszych uczniów i widzimy, jak ogromna jest potrzeba mówienia o takich zagrożeniach, o których będzie mowa na forum i jak mało tak naprawdę mamy informacji, też w tym takim chaosie informacyjnym i też takim zamieszaniu, które jest rzeczywiście w oświacie, które obserwuję już od kilku lat. Właściwie co roku są jakieś nowe zmiany, co roku się wdrażamy w jakieś nowe programy. W momencie, kiedy jesteśmy w stanie już pracować na jakichś nowych programach, następuje jakaś kolejna zmiana. I mam czasami wrażenie, że te problemy wychowawcze gdzieś schodzą na plan dalszy. Kiedyś właśnie mówiono, zrobiono takie badania dotyczące tego, ile czasu realnie nauczyciel spędza z uczniem. Okazuje się, że Polska jest gdzieś na szarym końcu, jeśli chodzi o taki realny czas spędzany z uczniem, ze względu na te wszystkie sprawy biurokratyczne, tę, tak potocznie mówiąc, papierologię. Natomiast zagrożeń w dzisiejszym świecie jest dużo i ja powiem z takim przerażeniem czasami obserwuję to, co się dzieje w świecie młodych ludzi, zdając sobie sprawę z tego, że to, co my wiemy, chociaż wydaje nam się, że wiemy dużo, jako nauczyciele, prawda, jesteśmy z tymi dziećmi na co dzień, pewnie więcej o nich wiemy w pewnych kwestiach niż rodzice i okazuje się, że w momencie na przykład spotkań z takimi osobami jak pani Małgorzata Więczkowska, to nasza wiedza na temat tego, jak wygląda życie dorastającego nastolatka, jest po prostu minimalna. Więc dzisiejszym problemem, myślę, w szkole jest to, że za mało zwraca się uwagę na sprawy najistotniejsze. Gdzieś one są spychane na drugi plan. Dużo się mówi o wychowaniu, natomiast w praktyce nie jest to sprawa priorytetowa w dzisiejszej szkole. Jeśli chodzi też o programy profilaktyczne, prawda? Dużo się mówi na temat tego, jak przeciwdziałać różnym zagrożeniom typu narkotyki, alkohol, papierosy. Natomiast tak naprawdę możliwością jakby przeciwdziałania tego typu zagrożeniom jest to, żeby umocnić dzieci w tym, żeby one miały poczucie własnej wartości, żeby miały jakieś własne zainteresowania, pasje, żeby też w to włączać rodziców. A myślę, że duże szkoły po prostu na taką pracę z uczniami i z rodzinami nie mają szans, niestety.
A jakie dzisiaj możliwości ma w ogóle nauczyciel w szkole, by móc wpłynąć też na zachowanie ucznia? Bo tutaj też jest pewnego rodzaju, mam wrażenie, problem, bo daje się coraz więcej praw uczniom, a zabiera się te prawa też nauczycielom, mam wrażenie. Czy się mylę?
Może nie do końca. Pracuję z tą starszą młodzieżą w liceum i myślę, że wiele szkół... No, był taki szok na początku po powstaniu gimnazjów. Tam trudno radzono sobie z tą grupą młodzieży. Ale już wtedy wiele gimnazjów dostrzegło ten problem i starały się wprowadzić pewną dyscyplinę. I niektórym szkołom się to udało. Jeżeli jest to jasno określony jakiś system obowiązków, praw, to myślę, że jest to do opanowania. Natomiast można zwrócić uwagę na inne zjawisko. Tutaj z mojego punktu widzenia właśnie liceum, tak jak to już wspomniała wcześniej Dorota, jest, że często, czasami więcej wiemy o dzieciach niż rodzice. Z pewnością tak jest i jest jeszcze inna tutaj sytuacja. W tej grupie wiekowej, pod koniec gimnazjum, liceum, często jest to taki okres buntu dziecka wobec świata dorosłych, młodego człowieka wobec świata dorosłych, gdzie nabiera dystansu do rodziców, a szuka autorytetów, bo to jest też okres poszukiwania. I wtedy zwiększa się rola szkoły. To jest ten okres, kiedy ludzie z zewnątrz, między innymi szkoła, może odcisnąć największe piętno na osobowości młodego człowieka. To zresztą myślę, że wśród słuchaczy wielu z Państwa pamięta jakieś autorytety w osobach czy nauczycieli, czy jakichś innych osób, które spotkali Państwo w młodości, właśnie będąc takim dorastającym nastolatkiem, i te osoby pozostawiły na Państwa osobowości jakiś ślad, często pozytywny. Także jest to ogromna funkcja, przechwycić młodego człowieka właśnie wtedy i próbować przeciwdziałać tym zagrożeniom, o których tu jest mowa. Między innymi właśnie mediom czy internetowi. To się pojawia zresztą w dość młodym wieku. To może akurat już nie o moich uczniach, ale wiem, że już nastolatki, gdzieś tam starsza podstawówka, tutaj fora społecznościowe ogrywają ogromną rolę, bo jest to niemalże dla niektórych dzieci być albo nie być. Istnienie właśnie na takich forach społecznościowych, pokazywanie jakichś zdjęć, otrzymywanie jakichś akceptacji w postaci popularnych lajków. Także jest tu dużo zagrożeń, ale jest i duża rola szkoły, która w tym wieku może tak jak mówię, przechwycić tego młodego człowieka i w jakiś sposób mu pomóc.
Ale jest to kwestia też, myślę, podejścia rodziców, bo wychowawcy czy nauczyciele mogą w jakiś sposób próbować pozyskać tego ucznia, tak? W sensie jego zaufanie i próbować go też w jakimś stopniu kształtować, ale tutaj chyba ogromną rolę muszą spełnić też rodzice, bo bez ich wsparcia państwo niewiele możecie zrobić.
Czy to jest sprawa kluczowa? Ja od początku swojej pracy w szkole to widzę na konkretnych przykładach, że jeżeli jest współpraca z domem rodzinnym, z rodzicami, jeżeli mówimy jednym głosem, mamy wspólne zasady, których przestrzegamy, to odnosimy sukces. Nie mówię tutaj o sukcesie takim dydaktycznym, on też jest ważny, ale taki sukces wychowawczy, to, że dziecko ma spójny, jasny system wartości, że nie jest rozdarte. Ja mam często takie wrażenie, że łatwiej czasami jest się porozumieć z młodym człowiekiem niż z jego rodzicem. Rodzic jest już ukształtowany, ma swoje poglądy, ma swoje przekonania, nie zawsze chce z nich zrezygnować. Natomiast młody człowiek, tak jak pan Czarek mówił, jest otwarty. Jest bardzo dobrym obserwatorem, jeżeli widzi, że nauczyciel, wychowawca robi coś z serca. To po prostu jest to w stanie przyjąć. Nawet jeżeli będzie z tym dyskutował, co też jest dobre, tak? Bo jest to ten moment, kiedy kształtuje się ich tożsamość, właśnie umiejętność wyrażania własnego zdania i też jakby musi być na to przestrzeń, to jest w stanie to przyjąć. Dlatego też ważną, najważniejszą rzeczą tak naprawdę jest współpraca z domem rodzinnym, pedagogizacja rodziców, co nie jest łatwe niestety, bo tak jak mówiłam, to są już ludzie dorośli, ukształtowani, ale należy próbować. I to jest gwarancją sukcesu. Myślę, że to jest najważniejsza droga, żeby ten sukces osiągnąć. I w to forum, które jest już od 23 lat organizowane, jest też świetną okazją, żeby się spotkać i o tym też potem rozmawiać na temat tych ważnych, istotnych zagrożeń, które są we współczesnym świecie powszechne niestety.
A mówiąc też o wychowaniu w szkole, trzeba też sobie zdać sprawę z tego, jakie dzisiaj rodziny mamy i z jakich rodzin dzisiaj dzieci przychodzą do szkoły i z jakimi problemami oni potem do państwa się zgłaszają, o ile się zgłoszą.
No tutaj na pewno, chociaż nie ma ścisłej reguły, trudno jest w jakiś sposób w 100% wykluczać czy zakładać sukces, ale faktycznie przez ileś tam lat mojej kariery zawodowej przypadki stosunkowo najbardziej beznadziejne to były dzieci de facto z rodzin rozbitych, dlatego że dziecko, które w jakiś sposób, w jakimś stopniu straciło dom, tak można powiedzieć, takiemu dziecku nie jest się w stanie niczym zagrozić. No czym? Że postawi mu się gorszą ocenę ze sprawowania, że się na nie nakrzyczy. Ale ono już jakby otrzymało tak dużą traumę w życiu, tak duży cios, że nie jest wrażliwe na jakieś takie, nazwijmy to standardowe wpływy, typowe wpływy pedagogiczne. I są to najtrudniejsze przypadki. Taki młody człowiek, jeżeli właściwie de facto nie zechce przyjąć jakiejś wyciągniętej dłoni, nie zechce przyjąć usłyszanych słów od dorosłego, nie zrobi tego. Trzeba nawiązać z nim bliższy kontakt, próbować właśnie wejść w jakąś rozmowę. I jeżeli zdobędzie się jego zaufanie, no to można wtedy próbować mu pomóc. Natomiast są to przypadki bardzo trudne. Dziecko, które ma dom, ma rodzinę, chociaż pozornie tego nie ceni, nie zauważamy tego, co mamy takie oczywiste i najbliżej siebie, mimo wszystko gdzieś instynktownie czuje, skąd czerpie poczucie bezpieczeństwa i jakieś zagrożenie tego, że mogłoby być inaczej, sprawia, że jest zupełnie inaczej wrażliwe na wpływ pedagogiczny. Także to na pewno da się zauważyć. Natomiast mamy z różnych rodzin, no słyszymy, na pewno jest coraz więcej rodzin rozbitych i coraz więcej dzieci z takich rodzin. Zresztą słyszałem, że w szkołach młodszych, w podstawowych czy w gimnazjach zachodzi inne zjawisko, że czasem dziecko w jakiś sposób odnajduje się, akceptuje w rodzinie rozbitej i to jest jeszcze inny problem wychowawczy, kiedy małe dziecko może w rozmowie ze swoimi rówieśnikami stwierdzić na przykład, że dostaje dwa prezenty, bo ma dwóch tatusiów.
No niestety ta rzeczywistość, która z punktu widzenia wychowawczego nie jest tą rzeczywistością idealną, prawda? Staje się dla takich dzieci, w związku z tym, że one wzrastają od najmłodszych lat właśnie w takich realiach, czymś normalnym. My się do pewnych rzeczy bardzo szybko przyzwyczajamy i możemy się przyzwyczaić do takiej sytuacji, że ta rodzina nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować. Mi się jeszcze jakby dwie rzeczy nasunęły przy okazji rozmowy o rodzinie. To, co kiedyś mówiła pani doktor Wanda Pułtawska, bardzo mi zapadło w pamięć. Taka jej rada, sugestia, żeby integrować rodziców między sobą. Żeby oni tworzyli takie grupy wsparcia dla siebie, żeby też w tych sytuacjach, kiedy pojawiają się jakieś problemy wychowawcze, nie pozostawać z tym samemu, żeby po prostu mieć tę grupę wsparcia w postaci innych rodziców. I na przykład w naszej szkole zadziałało to w niektórych klasach świetnie, mianowicie powstał klub ojców. Także tatusiowie spotykają się.
Nie tak. Mam.
Tak, i jest to naprawdę bardzo silna grupa mężczyzn, którzy razem się wspierają, mają świetne pomysły. Jest to też taka okazja do tego, żeby wyciągnąć dzieci z domu, zrobić coś wspólnie ze swoimi pociechami. Mamy też na przykład zajęcia z robotyki i też jakby idea jest taka, żeby na tych zajęciach spotykali się rodzice z dziećmi, żeby razem coś robili, bo właśnie o to chodzi, żeby spędzać z sobą czas, ale w taki najlepszy sposób, to znaczy, bo to nie chodzi nawet o długość, tak, natomiast o jakość spędzania tego czasu. I to u nas świetnie zaczyna działać, to są dopiero początki, takie nasze eksperymenty i pomysły. I będziemy też zwracali taką szczególną uwagę właśnie na rolę ojca w rodzinie. To już w ubiegłym roku zostało chyba mocno zaakcentowane na którymś z wieczorów chwały, takim kończącym rok bodajże. I też będziemy chcieli mocno tutaj tych naszych tatusiów wspierać. I rzeczywiście z takich moich doświadczeń wychowawczych widzę, że jest ogromna potrzeba wzmocnienia roli ojca w rodzinie i takiego właśnie silnego autorytetu mężczyzny w rodzinach. I myślę, że to też jest takie zadanie dla nas, jako dla nauczycieli, wychowawców i szkoły, żeby też w tym rodziny wspierać.
No bo trzeba mieć świadomość, że brak autorytetu chociażby ojca skutkuje poszukiwaniem tych autorytetów w innych rejonach, niekoniecznie sensownie wybranych, bo najczęściej jest to grupa rówieśnicza i nie do końca też działająca w sposób, jaki byśmy sobie tego życzyli. No właśnie, a trzeba też powiedzieć o tych sytuacjach, które w szkołach są powszechne, o zachowaniach rówieśniczych wobec tych młodszych dzieci na przykład. Bardzo często dochodzi do różnego rodzaju agresji czy zachowań chociażby związanych z prześladowaniem, z kradzieżami i tak dalej. Jak dzisiaj szkoły mogą się przed tym obronić?
Ja bym raczej zastanowiła się nad tym, czy nie jest przereklamowane to, że w szkołach takie rzeczy się dzieją. Pracuję w szkole publicznej, państwowej i pracuję już ponad 20 lat i tak szczerze mówiąc, no aż takich ekscesów nie bywało. Jestem matką piątki dzieci, czwórka studiuje, więc przeszli już wszystkie etapy. No i no nie mogę powiedzieć, żeby się działy w różnych szkołach publicznych, do których uczęszczały, czy właśnie w szkole katolickiej, bo w szkołach katolickich też moje dzieci się kształciły, żeby były jakieś ekscesy aż tak nagłaśniane. Ja myślę, że zło przyciąga. Takie negatywne przykłady są bardzo takie medialne. Dlatego o tym się tak dużo mówi. Natomiast właśnie to, stawianie na rodzinę, rodzina zdrowa, wspieranie rodziców w tym, że są dobrymi rodzicami, że potrafią wychować dzieci i przekazać im właściwe wartości, będzie kształtowało to, że dzieci będą się zachowywały właściwie. Rzeczywiście mamy trochę dzieci nadpobudliwych, tylko pytanie, czy wcześniej, lat temu 20-40 tych dzieci nie było, czy po prostu ich nie diagnozowano? Były inne metody wychowawcze i może inna dyscyplina trochę. Natomiast myślę, że to jest trochę przereklamowane. Tam, gdzie są problemy, szkoły mają możliwości ich rozwiązywania. I jak jest mądry dyrektor placówki, to naprawdę z tym sobie radzi. Chociaż no, na pewno jakieś ekscesy są, no bo te z opisywanych to są już takie ekscesy z górnej półki.
Mhm. A jak to jest w liceach, bo tutaj państwo też pracujecie z nieco starszą jednak.
Tak, zanim się odniosę do liceów, nie wiem, czy jesteśmy dobrymi adresatami tego wcześniejszego pytania o radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale nie do końca jest tak, że one są przereklamowane. Tu trzeba pamiętać, że w Siedlcach, dlatego być może uczestnikami naszego forum, jako ci, którzy przyjdą zainteresowani, będą, w końcu jest to forum nauczycieli i wychowawców, nauczycieli, rodziców i wychowawców, może będą dyrektorzy niektórych placówek czy pracownicy. Myślę, że to ten problem dotyczy gimnazjów. W Siedlcach jest rejonizacja i jest kilka właśnie tych rejonów w Siedlcach, gdzie są biedniejsze rodziny, trafiają się częściej rodziny z marginesu. I wtedy młodzież, która zasila takie gimnazja, jest młodzieżą faktycznie trudną. I częściej zdarzają się sytuacje trudne do opanowania. I szczerze mówiąc, sam bym chętnie usłyszał, jak radzą sobie wtedy dyrektorzy. I nie chcę tutaj, to nie jest pytanie, które jest jakąś prowokacją czy chęcią krytyki tych dyrektorów, tylko w moim pojęciu, moje dzieci też, jedno już chodziło, jeden syn chodził, drugi do gimnazjum, jest już teraz na studiach, drugi gimnazjum rozpoczyna. I wiem, że w pewnych szkołach jest to poważny problem, jest stosunkowo duży procent takiej młodzieży i dla mnie jest to często problem niemal nierozwiązywalny, on się jakby rozwiązuje sam na zasadzie rotacji uczniów. Natomiast jeżeli chodzi o liceum, tutaj ten problem jest chyba mniejszy. Mówiło się kiedyś o zjawisku fali. W mojej szkole, w katolickim liceum, nie jest to jakaś reklama, nigdy tej fali nie było z tego prostego względu, że bardzo żeśmy pilnowali pod tym względem młodzieży i jakby pokazywaliśmy potrzebę przyjaźni, bliskiego stosunku z młodszym kolegą, bliższej znajomości, a nie traktowania go jako kogoś gorszego. I wydaje mi się, że udało nam się wytworzyć taką atmosferę, nazwijmy to rodzinną, zresztą w katolickim gimnazjum i szkole podstawowej już od czasów, kiedy to KSW tę szkołę prowadziło i tak samo teraz. Myślę, że jest to rodzinna atmosfera, a w takiej no, nie prześladuje się drugiego człowieka w jakiś taki niegodny sposób. Także myśmy się z tym nie zetknęli i wydaje mi się, że w liceach jako takich jest to mniejszy problem. Młodzież jest już wtedy zbyt dojrzała, bardziej świadomie idzie do tej szkoły, natomiast gimnazja, które są szkołami, co jest bardzo ważne, nieselekcjonowanymi. Tam idzie cała młodzież, 100% młodzieży, więc trafiają się przeróżne przypadki. Sytuacja jest zupełnie inna i znacznie cięższa. Tu można nawet przywołać komentarze młodzieży, która po pójściu do liceum, takiego czy innego, czy katolickiego, czy państwowego, często reaguje na zasadzie pewnego takiego oddechu, że wreszcie wyzwoliła się z gimnazjum, gdzie było bardzo ciężko i poszła do szkoły, gdzie jest normalnie.
No właśnie, to są też kwestie, które warto podejmować, myślę, w każdy możliwy sposób, chociażby podczas różnego rodzaju spotkań i forów, podczas forów dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, bo tutaj myślę, że potrzeba rozwiązywania tych problemów z różnych stron. A dzisiaj też myślę, że warto podkreślić kwestie jednak rodziny w wychowaniu, bo państwo zastajecie już na pewną sytuację związaną z daną rodziną ucznia i musicie tutaj być raczej z drugiej strony w pewnym stopniu pewnie jakimiś osobami, którym się powierza pewne problemy, bo zdaję sobie sprawę, że pewnie część uczniów to zrobi, ale ogromna liczba jest takich, którzy nigdy nie przyjdą do wychowawcy i nie powiedzą o swoich trudnościach, a zrobią to na przykład w rówieśniczej grupie. I myślę, że dzisiaj kwestie chyba też spojrzenia na rodzinę, gdzie brak jest niejednokrotnie konsekwencji, brak spójności, tak jak tutaj pan powiedział o tych rozbitych rodzinach, gdzie rodzice nie mówią jednym głosem, warto podejmować również na różnego rodzaju spotkaniach. No i na koniec jeszcze chciałabym zapytać państwa, jakich wychowawców dzisiaj państwa zdaniem potrzebują szkoły? Czego dzisiaj oczekują też uczniowie od państwa?
Ja myślę, że takich wychowawców, którzy nie dadzą się, mówiąc kolokwialnie, zwariować w tym świecie, którzy będą pamiętali o tym, co jest najważniejsze. O tym, że tak naprawdę szkoła jest instytucją, która działa już bardzo długo i ma działać jeszcze przez wiele, wiele lat. I my nie możemy w taki bardzo żywy sposób reagować na te wszystkie zmiany, nerwowy trochę, zapominając o tym, co jest najważniejsze. Czyli, że najważniejszy w szkole jest uczeń. I to, żeby nawiązać z nim relacje, taką prawdziwą relację człowiek-człowiek, bo nawet te sukcesy dydaktyczne, jeżeli chcemy je osiągać, one są możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta relacja jest zbudowana. I też jeszcze tak nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej, tego, że często młodzi ludzie przychodzą do swoich rówieśników i mówią o problemach, to nie jest złe, to jest bardzo dobre, że oni mają do kogo przyjść. Dlatego też myślę, że współczesna szkoła też potrzebuje takich wychowawców, którzy będą uczyli młodych ludzi, jak się po prostu przyjaźnić, jak spędzać ze sobą czas, jak być uważnym na drugiego człowieka, na jego problemy, smutki. Takich młodych ludzi, którzy będą po prostu empatyczni i będą widzieli coś więcej niż czubek własnego nosa, nie będą po prostu egoistami.
Coś jeszcze by państwo do tego dołożyli? Jakich wychowawców dzisiaj potrzeba?
Chyba takich samych jak zawsze. Tutaj mówimy o zmieniającym się świecie, ale tak naprawdę jakaś taka wewnętrzna kondycja człowieka osobowościowa jest od zawsze taka sama. Uczeń, myślę, że takich wychowawców, którzy kochają i wymagają. I o takich wychowawcach słyszymy niemal od początku istnienia szkoły, aż do tej pory. Musi to być ktoś, z czyjej strony uczeń odczuje i szczere zainteresowanie, nawet w swoje sprawy osobiste, i to jest właśnie ten wychowawca kochający. Z drugiej strony wychowawca konsekwentny, nieprzejednany, taki człowiek, którego można szanować. Oczywiście młodzież tego nie wyartykułuje. Pierwsze, co uczniowie powiedzą, to, że lubią tych nauczycieli, którzy są dla nich, ja wiem, mili, łagodni i jakoś tutaj mało wymagający, ale to jest oczywiście nieprawda. I kiedy, tutaj też ja patrzę przez pryzmat szkoły, do której wracają za chwilę uczniowie, absolwenci dorośli. Kiedy nas przychodzą odwiedzać nasi absolwenci, to oni już wkraczają w życie dorosłe. I często to od nich słyszymy, jak potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem, że najlepiej wspominają tych wychowawców, którzy są po prostu czytelni. jednocześnie mają jednoznacznie pozytywne nastawienie do ucznia, ale nie powoduje to jakiejś ani niepotrzebnej fraternizacji, ani łagodności, a nauczyciel jest nadal wymagający, trzyma odpowiedni dystans jednocześnie przy pozytywnym nastawieniu do ucznia. Chyba daje to poczucie bezpieczeństwa i zawsze dawało.
Ja myślę, że się każdy z nas podpisze pod tymi słowami, bo przypominając sobie swoich ukochanych wychowawców, mogą państwo to potwierdzić. No i cóż, proszę państwa, zapraszamy na Siedlecki Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców 20 września. Gdzie, kiedy?
20 września o 9:00 msza święta, którą będzie celebrował ksiądz biskup Kazimierz Gurta. Zresztą ksiądz biskup obiecał, że będzie również na części forum, dopóki mu obowiązki na to pozwolą. Msza święta będzie w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława. Później o godzinie 10:10 nastąpi otwarcie forum w sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki imieniem Andrzeja Mażeryckiego. Centrum jest przy ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego 31. To dla wszystkich spoza Siedlec dokładniejsza informacja. I pierwszy wykład pani Małgorzaty Wieńczkowskiej rozpocznie się o 10:15. O godzinie 11:00 wykład pana Jana Pospieszalskiego. O godzinie 12:00 po tym bloku medialnym będzie dyskusja 15-minutowa. O godzinie 12:00 ksiądz Rafał Pietruczuk będzie mówił o biblijnych podstawach postu. Później będzie przerwa półgodzinna na poczęstunek. To będzie jarskie leczo, kawa, herbata. Będzie woda mineralna, ciasteczka owsiane i jabłka. A więc mam nadzieję, że będzie zdrowe jedzenie.
Zachęcimy państwa.
Tak. No i dalej będzie ten blok żywieniowy, czyli od 13:15 działania Fundacji Banku Ochrony Środowiska będzie mówiła pani Aleksandra Koper. O 13:50 doktor nauk medycznych Edyta Biernat-Kałuża. I o godzinie 14:35 dr Hanna Mańkowska-Pliszka. Całość zakończymy dyskusją o 15:20 i podsumowanie 15:40.
Zachęcamy bardzo serdecznie państwa. Jeśli są państwo nauczycielami, rodzicami, wychowawcami, to nie może państwa tam zabraknąć po prostu. Hasło: jak unikać zagrożeń, media, gender, żywność, więc tematy na czasie, jak państwo słyszą. A zachęcamy państwa tym bardziej, że mamy patronat medialny nad całym wydarzeniem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Maria Głowacka, wicedyrektor Zespołu Oświatowo-Chowawczego Strzalec, Zerwa Reszka, nauczycielka w Siedlcach, pani Stefania Chęciak, Dorota Mazur, również nauczycielki i również z Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców byli moimi i państwa gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dobranoc.